Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa, witam naszych drogich radiosłuchaczy. Wita się Barbara. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych w Radiu Maryja. Godzina 13. Bardzo punktualnie dzisiaj zaczynamy. Program realizuje Pan Tomasz na razie. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to wspieranie osób z problemami psychicznymi, psychiatrycznymi, psychicznymi raczej. Gościmy w studiu uczestników zajęć środowiskowym Domu Samopomocy z Torunia, które prowadzony jest przez Toruńskie
Stowarzyszenie Współpraca.
Już właśnie odezwał się przewodniczący.
Przewodniczący zarządu.
Zarządu. Ach, to jeszcze ważniejszy człowiek. Jeszcze ważniejszy. Pan Andrzej Warot.
Ja sam siebie nie wybierałem.
Pan Andrzej Warot, przewodniczący zarządu
Toruńskiego
Stowarzyszenia Współpraca. To stowarzyszenie czym się zajmuje?
Stowarzyszenie zajmuje się opieką, wsparciem dla osób przede wszystkim chorujących psychicznie, neurologicznie, upośledzonych umysłowo i z podwójną diagnozą. To są takie osoby, które po długotrwałym zażywaniu środków psychoaktywnych lub alkoholu mają różnego rodzaju zaburzenia układu nerwowego. Dobrze. Robią głupstwa, czasami mówią głupstwa.
No, ale wszystkim nam się zdarza też robić głupstwa, tak troszkę.
Ale oni profesjonalnie to robią.
Dobrze, a więc pan Andrzej Warot, przewodniczący zarządu Toruńskiego Stowarzyszenia Współpraca, pani Małgorzata Żuchowska, pielęgniarka psychiatryczna, pracująca również w środowiskowym domu samopomocy oraz troje uczestników zajęć, pani Krystyna, pan Zbigniew i pan Przemysław. Witam państwa bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
I cieszę się bardzo, że państwo zdobyli się na wyjście z domu w niedzielę, kiedy to chciałby się gotować rosół po prostu.
Prawie casting.
Porobiadowa.
Prawie casting robiłem. Były głosy za i przeciw. Dyskusyjne głosy.
No tak, nie każdy chce się tak wydawać.
Bo niektórzy myśleli, że to widać. To w telewizji widać, bo jest wizja, a tu nie ma wizji i nie widać osoby.
Tak, ale przypomnę tutaj moim drogim gościom, ale też radiosłuchaczom, że te audycje, aczkolwiek one tak się nazywają troszkę medycznie, bo dla chorych, ale one mają służyć temu, aby osoby, które mają jakieś problemy, aby mówiły problemy zdrowotne, problemy z uzależnieniem i tak dalej, najogólniej osoby z niepełnosprawnością, aby one tutaj mogły mówić swoim głosem, żeby za nich nie mówić. Dlatego prawie w każdej audycji biorą udział osoby, które mówią o swoim własnym doświadczeniu. Dlatego tak bardzo się cieszę, że państwo zechcieli przyjść. Aż 4 minuty wstępu. Drodzy państwo, to zacznijmy wobec tego od początku, to znaczy czym jest środowiskowy dom samopomocy, bo przecież w Polsce obecnie jest sporo różnych form wspierania osób z niepełnosprawnością, a środowiskowy dom samopomocy, samopomocy, czym jest?
Jest jedną z form ośrodków wsparcia, bo tak jak już pani powiedziała, są różne formy wsparcia. Są zwykłe świetlice socjopsychoterapeutyczne.
Są warsztaty terapii.
Warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy.
Są dzienne domy pobytu.
Dzienne domy pobytu i później DPS-y całodobowe. Dla tych osób, które nie mają rodziny, nie mają mieszkania, nie mają siedziby podziału, i oni tam spędzają praktycznie całe swoje życie. Środowiskowy dom to jest takim życiowym, codziennym wsparciem dla osób mających problemy, dlatego że po wielokrotnym pobytach w szpitalu i zażywaniu ciężkich środków psychotropowych im troszeczkę mylą się pewne rzeczy, trochę zapominają.
Mają problemy w funkcjonowaniu.
I środowiskowy dom przypomina im o tych wszystkich codziennych sprawach, które powinni się zajmować.
Ale, tak?
Prowadzone różne zajęcia.
to zaraz o tych zajęciach powiemy, ale ja... Już mi państwo przed audycją jakoś tak wyprostowali moje myślenie, bo miałam takie pojęcie, że przy szpitalach psychiatrycznych czy przy poradniach leczenia psychiatrycznego są świetlice, przynajmniej
kiedyś. Nie, to nie są świetlice, tylko są dzienne oddziały.
No właśnie, albo te dzienne oddziały.
Dzienne oddziały.
Czy one nie wystarczają? Dlaczego?
Nie, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku, dlatego że tam przychodzi niewielka ilość osób, a osób potrzebujących jest bardzo dużo, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że nie tylko w Polsce, na całym świecie, zgodnie z tym, co powiedział papież Benedykt XVI, 30% społeczeństwa świata, Europy i w tym także Polski ma problemy ze zdrowiem psychicznym. 30% społeczeństwa. Także jest to duży...
Prawie 1/3, tak?
Tak.
Ja myślę, że na przestrzeni życia każdego z nas, jakbyśmy tak prześledzili swoje życie, to też mamy okresy, kiedy potrzebujemy wyraźnie jakiejś pomocy, wspierania, prawda? Mamy
ujawniają się takie traumy podczas pogrzebu osoby bliskiej.
Tak, ktoś tak. Utracie pracy,
tak. Rozwodzie, jeden przeżywa to, że się rozwodzi i żona go zostawia lub kobieta przeżywa, kiedy mąż ją zostawia z dziećmi. I wtedy też przeżywają różnego rodzaju takie traumy psychiczne.
Tak. I potrzeba drugiego człowieka.
Bezwzględnie tak.
Czy można zrozumieć, że w waszej placówce, w waszym domu są głównie osoby z tymi problemami właśnie psychicznymi, tak?
Nie. Mamy 4 rodzaje czy kategorie osób. Pierwsza podstawowa, bo to jest 80% do 90%, to są osoby z problemami psychicznymi.
No właśnie, to są głównie...
Tak, a więc... druga kategoria to są z neurologicznymi, takimi jak epilepsja, choroba Gilela-Tourette. Następna kategoria to są osoby niepełnosprawne intelektualnie. I czwarta kategoria to są te z podwójną diagnozą, które po długotrwałym zażywaniu środków psychoaktywnych czy alkoholu wpadają w różnego rodzaju zaburzenia układu nerwowego.
Tak, to już najogólniej tyle nam wystarczy, bo nie ma wśród nas lekarza, w związku z tym nie będziemy...
I to się nazywa SDS ABC.
No właśnie o to chciałam spytać, bo te domy środowiskowe, one mają przyporządkowane są do określenia.
Bo jeśli tam są tylko osoby chore psychiczne, to jest A.
Tak.
Jeśli mają
z niepełnosprawnością psychiczną i umysłową, to AB. To AB, na pewno.
Tak, umysłową i neurologiczną, tak. Nie? A dopiero trzecią jest to inne. Mm-hmm. Inne zaburzenia i choroby.
Właśnie patrzę zza szyby, że pan Tomasz, który realizuje program, słucha nas uważnie. Ciekawa jestem, czy nasi radiosłuchacze również słuchają. Ale to tak dobrze się mówi, kiedy widać, że ktoś słucha. Panie Tomaszu, dziękujemy za to.
I z uwagą.
I z uwagą, właśnie. Drodzy państwo, więc już wiemy, jaki jest cel tej placówki. Przygotowanie do takiego codziennego życia, odnalezienie się w codziennym życiu wtedy, kiedy jesteśmy leczeni psychiatrycznie i mamy w związku z naszym schorzeniem, mamy różnorodne problemy w funkcjonowaniu. A jaki, nie wiem, czy pani Małgorzata, pielęgniarka Żuchowska, chciałaby dodać do tego, znaczy, coś,
ja bym
co
powiedziała
do tej
coś takiego, że wiele osób trafia do nas, mają, przypuśćmy, problemy z takimi prostymi dla niektórych osób, sprawy urzędowe, załatwianie. Mm-hmm. Czy załatwianie na przykład wizyt u lekarza, gdzie rzeczywiście są ogromne problemy. Niektórzy chorzy się stresują.
Jednak zniechęcają się, bo przecież teraz dostać się...
W ostatnim czasie, teraz taką profilaktykę zrobiliśmy, badanie poziomu cukru, gdzie udało się między innymi jedną osobę wykryć, która w szybkim tempie trafiła do szpitala, została zdiagnozowana, dzięki czemu dowiedzieliśmy się również, że przeszła zawał serca. Teraz obecnie wiemy, że jednak cukrzyca jest chorobą, która... i jest niebezpieczna. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy. Jednak my staramy się w naszym domu również prowadzić profilaktykę. Badamy wszystkim cukier, żeby uniknąć powikłań, ponieważ powikłania są bardzo, bardzo trudne.
Tak.
I trudne do leczenia. wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma tą chorobę, szczególnie chorzy psychicznie. Oni nie przywiązują wagi. Oni uważają, że jak oni są już, mają jedną diagnozę to oni wypierają, innego, nawet tak. Prosząc panie, odmawiają pomocy, bo mówią, że i tak są chore na choroby neurologiczne, mają problemy z tarczycą, mają problemy wielokrotnie z trzustką. Także diagnostyka jest wskazana i po to jest między innymi pielęgniarka z psychologiem, prowadzimy różne również badania i zachęcamy do badań.
Zaraz będziemy mówić o tej, bo to pewnie jest jako forma pracy u was.
Tak.
To jest bardzo ważne u nas, bo nie wszystkie domy posiadają psychologów czy pielęgniarki tak. i lekarza. Także dzięki temu my się cieszymy. Ja po długiej pracy w szpitalu to mam kontakt również z lekarzami i chorych namawiam do naszego uczestnictwa, do przychodzenia do nas. Mhm. I sami mówią, że te domy im pomagają i mogą długo trwać w rekonwalescencji, bo bardzo szybko jest wykrywana choroba. Jeśli następuje pogorszenie stanu zdrowia, to my bardzo szybko czuwamy i nawet chorzy nauczyli się jeden od drugiego widzi i jego objawy niepokojące, co nie zawsze rodzina zauważa. Tak.
A poza tym, no właśnie, ale
rodziny chciałabym... wypierają wielokrotnie i trzeba też tłumaczyć wcześniej. Były takie spotkania z rodzinami, mamy również.
Zaraz pani Małgorzato, do tego dojdziemy. Chciałabym, żebyśmy jakiś taki zachowali może strukturę naszej rozmowy. Może powiedzmy teraz, co proponujecie właśnie. Są już pani Małgorzata, rozszerzając troszeczkę temat, mówiła o tej ważnej takiej funkcji domu, który pomaga w jakiejś takiej opiece zdrowotnej nad osobą. Mówię najogólniej oczywiście, prawda? Nad osobami, nad uczestnikami zajęć, bo formalnie to tak państwo, osoby, które korzystają z
powinny
tak
same o sobie powiedzieć, czym coś to daje.
Tak, zaraz...
potrzebne.
Zaraz do tego dojdziemy. Może nawet najpierw powiemy, bo tych form pracy jest bardzo dużo i myślę, że we wszystkich domach pomocy, samopomocy, środowiskowych domach samopomocy, czy w warsztatach terapii to są podobne, bo to są warsztaty jakieś artystyczne, warsztaty kulinarne, prozdrowotne i tak dalej. Nie ma co wymieniać konkretnie tych pewno kilkunastu form, które są u was.
Zaspokajamy prawie wszystkie potrzeby.
No więc właśnie, powiedzmy może raczej o tym, w jakich zajęciach państwo uczestniczą? Które zajęcia, które proponuje dom środowiskowy, wam najbardziej odpowiadają? Nie wiem, kto z państwa zacznie.
Pytanie
pani
może.
Krystyna. Pani Krystyna, proszę bardzo.
Ja korzystam z treningu pamięci z panią psycholog z tego domu. Zajmuję się zajęciami plastycznymi, takimi jak dzierganie na szydełku, robienie na drutach.
Pani Krystyno, a ten trend pamięci, na czym on polega? Bo to taka ciekawa nazwa.
Tak na przykład wymienia pani psycholog 10 nazw i mam to powtórzyć. Mhm. Nie zawsze mi się to udaje, nie zawsze.
Czy oprócz pani ktoś korzysta z takiego treningu pamięci, czy... Inne osoby też, tak?
Wtrącę, bo ponieważ pani ma też diagnozowaną wcześniejszą Alzheimera i jest jedna osoba obecnie, która ma tą chorobę u nas. I dlatego ten trening pamięciowy jest prowadzony.
Tak. A więc
zajęciach kulinarnych, w ćwiczeniach.
Zajęcia kulinarne to...
Ostatnio na przykład lepiłam rogaliki z innymi uczestnikami.
Rozumiem. A ten, bo pani, ten trening, nie wiem, rękodzieła, tak? Bo pani ma na sobie piękną sukienkę, na którą zwróciłam uwagę od razu, jak pani zdjęła płaszcz, że bardzo piękna, zrobiona na drutach.
Tak.
Czy pani właśnie korzysta z tego treningu?
Tak, korzystam oczywiście. Cały czas
sukienka była robiona podczas
albo
zajęć
na drutach. Tak.
Pani Krystyno, czy ta sukienka była robiona podczas zajęć środowiskowych?
Tak.
A więc te trzy formy dla pani najważniejsze, tak?
No i opieka, nie? Pani pielęgniarek
całego dbanie o zdrowie, tak?
Dbanie o zdrowie, tak. Mhm. Byłam w krytycznych sytuacjach kilka razy i właśnie dzięki...
Pani Kosz choruje na cukrzycę jeszcze i bardzo często są takie hipoglikemia, jest spadki cukru. Także my wiemy, jak postępować i pani Krystyna nam też razem współpracujemy i to jest istotne.
Pani może sygnalizuje, że coś jest z panią, że gorzej się pani czuje i tak dalej. I
i jest ta pomoc od razu.
Tak.
To, co jest najważniejsze dla chorego, każdego jednego z nas, ja uważam.
Nie wiem, pan Andrzej nam zniknął stąd, nie wiem dlaczego.
Kocha książki bardzo prędko.
No właśnie. Panie Andrzej, prosimy do nas. Prosimy, bo zaraz będzie pytanie do pana. Bardzo prosimy. Dziękuję bardzo, pani Krystyno. Pan Zbigniew, panie Zbigniewie, czym pan najbardziej się cieszy, będąc w środowiskowym domu?
Staram się jak najwięcej grać w szachy i różne gry. No i nieraz proszę moją terapeutkę, żeby robiła różne rodzaju show.
Co to znaczy?
No, że ja występuję...
Szoły? W środowiskowym domu samowolnym?
Występuję. Nieraz występowałem jako taki...
Śpiewak?
Nie,
śpiewam. A zaraz by się lubi śpiewać.
Ale co, występował pan jako
kto? I tańczy bardzo ładnie.
Bo pan chce nam przekazać jakąś...
Wie pani, jak to jest... jak na święta, bo
Na święta Bożego Narodzenia?
Tak. Zapomniałem teraz. Bo ja nieraz...
Ale co, chodzi o kolędy? Czy...
O kolędy.
Że pan śpiewał
Śpiewałem
kolędy.
Na P, jak to się...
Pastorałki?
Ja byłem pasterzem, czy coś takiego.
Wystawiona jasełka była i pan Zbyszek brał udział... Jasełce i pasterzem był.
No i jednym z tych...
Ale czy pan indywidualnie sam śpiewa też?
No, staram się indywidualnie.
Ale bo pan nam powiedział, mnie, bo państwo
tam też śpiewam, nawet staram się tam na ulicy, jeżeli nie jest to głupie, proszę panią.
A co pan na ulicy śpiewa?
No,
jakie piosenki?
No, może to samo, co pani. Nawet jak nie mogę wytrzymać, to nawet w tramwaju czy w autobusie śpiewam, bo nie mogę nieraz wytrzymać. I bo lubię śpiewać.
Piosenki w panu tkwią, tak?
Tak. Jeżeli to jest mój żywioł, jeżeli pani o to chodzi.
No, to panie Zbyszku, to muszę powiedzieć, że...
Jeżeli
że bliski pan jest.
Bo nie chcę być za wariatą uważany.
Nie. Panie Zbyszku, jest to bardzo mi bliskie, co pan przed chwileczką powie. No właśnie, wraca pan...
Niektórzy Andrzej... nawet mi gratulowali na ulicy i nawet taki lekarz mi gratulował. Mój ortopeda.
Panie Zbyszku, ale pan...
No, może ja za dużo powiedziałem.
Nie. Ja chcę jeszcze więcej od pana wydobyć. Ja jeszcze więcej. Panie Zbigniewie, bo pan przed audycją powiedział, że śpiewa pan...
Może ja się Foga. Wybielam, proszę panią Bikończy.
Panie Zbyszku, proszę powiedzieć o śpiewaniu Foga. Bo to mnie bardzo zainteresowało. Pan był na jakimś przeglądzie i śpiewał pan?
Nie. To ja słyszałem i przede wszystkim lubię...
To może zostawmy, a pan sobie przypomni...
Przedwojenne piosenki.
No właśnie.
Bodo na przykład, czy Żabczyńskiego, ale wszystkie Świetnie. To ja nie pamiętam i koniec.
A ciekawa jestem Żabczyńskiego. Jakąś pan pamięta tytuł?
Nie, wszystkie, po niektóre... Ale lubię Zbyszku. Przede wszystkim Foga, jeżeli o to pani chodzi.
Mówmy się w ten
Może
sposób.
Może ja za dużo powiedziałem.
Nie, pan mówił bardzo dobrze, panie Zbigniewie. W międzyczasie wypytam pana Przemysława, a jak pan sobie przypomni tytuły piosenek, które pan lubi śpiewać...
Wszystkie nie można, pani Basiu,
chociaż
pamiętać.
Chociaż ze dwa tytuły, żebyśmy wiedzieli...
Ale już powiedziałem jeden tytuł.
Ale to przed audycją pan bym powiedział i ja już zapomniałam.
To daj teraz pani porozmawiać.
Dobrze. Ja nie chcę przerabiać.
Ciekawa jestem, jaka to była piosenka. Zaraz zobaczymy. Fok, mam zapisane.
Ta ostatnia
Fok.
Niedziela.
Ach, ta ostatnia niedziela. No właśnie, i zaraz, ja dlatego tak chciałam dowiedzieć się, bo radiosłuchacze od razu sobie jakoś tak wyobrażą i usłyszą wręcz w sobie tę piosenkę, bo to chyba wszyscy znamy. Dziękuję
bardzo. To jest najbardziej znana, proszę
pani. No więc
pani.
Właśnie, dlatego chciałam tak bardzo tytuł, a zapomniałam. Dlatego tak pana męczyłam troszkę. To był pan Zbigniew, lubiący śpiewać. A teraz przechodzimy do pana Przemysława. Panie Przemysławie, dla pana bycie w środowiskowym domu to jakie zajęcia przede wszystkim?
Jeśli chodzi o przebywanie w środowiskowym domu lub w świetlicy terapeutycznej, bo jest i takowa, to szczególnie właśnie między ludźmi być. Być między ludźmi. A jeśli chodzi o moje zainteresowania poza tym, że chcę być między ludźmi, to tenis stołowy, brycz, szachy, siłownia.
Tak.
No i cóż tam. I wszystkie jakie zajęcia tam są ciekawe, to ja uczestniczę. Są nawet seanse filmowe wyświetlane w czwartek dla uczestników. Także tam naprawdę jest wspaniale.
Panie Przemysławie, ale tak pomyślałam sobie, jak pan powiedział, tenis stołowy, szachy i tak dalej, że tak powiem, do tego tanga trzeba dwojga, tak. Co najmniej, prawda? Więc trzeba partnerów. No, jak tak. To jest? Czy są osoby również zainteresowane tymi grami?
Panie redaktor, jest kilka osób grających w szachy.
Aha.
Kilka osób uczy w brydża.
Proszę.
No i do tenisa stołowego też nie brakuje partnerów.
Aha, a więc nie jest to tak, że pan ma tylko takie potrzeby i myśli pan, no co, nie mam tutaj osób, z którymi mógłbym sobie zagrać.
Bo jeździmy nawet na turnieje tenisa,
turnieje jeździmy też,
w których biorą udział nasi podopieczni.
No dobrze.
Nawet wygrałem taki turniej trzykrotnie.
Aha. O. No świetnie. Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych gościmy uczestników zajęć, przede wszystkim uczestników zajęć w środowiskowym domu samopomocy dla osób z problemami psychicznymi. Pan Przemek, pan Zbigniew, pani Krystyna oraz pani pielęgniarka Małgorzata Żuchowska, pielęgniarka psychiatryczna oraz pan Andrzej Warot, przewodniczący zarządu Toruńskiego Stowarzyszenia Współpraca. Rozmawiamy o środowiskowym domu samopomocy, o tym, co można, jak można spędzić tam czas. A teraz spytam państwa, chociaż państwo już właściwie o tym troszkę mówili, co wam daje, mówiąc tak najbardziej prosto, co wam daje takie przychodzenie codzienne do środowiskowego domu? Bo przecież można byłoby sobie siedzieć w domu i oglądać telewizor.
No nie, jest się między ludźmi i jest się między ludźmi chorymi, tacy podobni do nas, nie? Także bez skrępowania możemy mówić, co nam dolega.
Aha.
Mamy opiekę, to jest ważne.
Czuje się pani bezpieczna w tym,
tak,
w tym otoczeniu, tak?
Czuję, tak?
Bo możecie dostać pomocy od pani pielęgniarki, od terapeutki.
Tak. To pani Krystyna, a pan Zbigniew, chciałby pan coś na ten temat powiedzieć? Po co pan przychodzi tam?
Ja przede wszystkim przychodzę, żeby porozmawiać z tymi ludźmi. A z ludźmi właściwie powinno się rozmawiać w telewizji.
Z telewizorem nie bardzo jest, można pogadać, nie?
Nie można. A nieraz z rodziną się człowiek kłóci. Ja właściwie jestem sam w domu i się kłócę z tą osobą, którą... To już nie powinnam mówić.
Nie, ale rozumiem, że bycie w tym środowisku...
Nieraz człowiek, każdy się nieraz kłóci i koniec.
No tak. A w tym środowisku pan się dobrze czuje, rozumiem. Jeżeli pan śpiewa, jeżeli pan w pana wnętrzu
jest... Staram się dobrze i nawet staram, jak są różne takie... Nie wiem, można nazwać to rodzaju potańcówki i staram się jak najwięcej tańcować i śpiewać.
Aha, no właśnie. A więc jeżeli pan śpiewa w tym środowisku i tańczy, to znaczy, że pewnie pan się
czuje. No to czuję się bardzo dobrze.
U siebie, no właśnie.
Wreszcie wydobył.
Ale pani Andrzej, pan nie mógł wytrzymać z lami, musiał pan pobiec tam. Po co? Proszę bliżej mikrofonu.
Bo Zbyszek jest bardzo,
pan wyszedł?
Jest bardzo indywidualny i przekorny.
I dlatego pan wyszedł, żeby pan go nie stresował?
No właśnie, on nie zawsze się przyzna do tych pozytywnych rzeczy. Więcej widzi negatywów u kogoś.
Może jestem bardziej nieraz zestresowany.
No może tak.
Dobrze, w porządku. Dobrze. A panie Przemysławie?
No cóż, przebywanie między ludźmi. We wspaniałym środowisku, bliskim mi. No i wspaniała opieka. Bardzo miły personel. Ludzie do siebie też są przyjaźnie nastawieni. Także przebywanie w tym domu środowiskowym jest naprawdę czymś wspaniałym.
A no, więc, drodzy państwo, proszę zobaczyć.
No i kulinarnia, pani redaktor. Kulinarnia.
Najważniejsze jest jednak, nie oszukujmy się, dla wszystkich ten posiłek, bo nie wszyscy mają te posiłki, a u nas naprawdę wspaniałe jest jedzenie. Ci, co przychodzą, uczestnicy i z zewnątrz, wszyscy chwalą i codziennie się słyszy, pięknie przy okienku pani wydają podziękowanie. Ja jestem obecna przy spożywaniu posiłków. Widzę, oni dbają, uczą się kultury jedzenia. Co do tej, co niektórzy osoby trafiały, miały problem z tym sztućcami, a jednak tu wspólnie w grupie, jak siedzą, wygląda to pięknie. Tworzymy jedną rodzinę.
Tak.
Jest okres Wigilii, czy są święta, są pięknie nakrywane stoły. Jest coś wspaniałego po prostu, czego wielokrotnie chorzy mówią, że tego w własnym domu nie doznają. Nie mają tego wspólnego posiłku razem. Bo są osoby samotne też, nie oszukujmy się. Dużo jest takich.
No ale często też
A te posiłki wspólne to jest jednak coś pięknego u nas.
Tak. No bardzo dobrze, że pani troszeczkę tak, pani Małgorzato, sprowadziła na ziemię. Tak urealniła może troszkę tę naszą rozmowę, bo ja tu chciałam właśnie rozwijać ten aspekt integracyjny, poczucia bezpieczeństwa, co też jest ważne.
Bardzo ważne.
Ale pani powiedziała o tym, że zjedzenie posiłku, często może to być jeden posiłek nawet, taki podstawowy.
Ale tu mają trzy posiłki, także naprawdę jest bardzo dobrze.
No dobrze, a teraz chciałabym jeszcze jakoś, bo pani powiedziała, że przychodzą z zewnątrz i tak dalej. Jak można się dostać do takiego środowiskowego domu? Niekoniecznie akurat do waszego, ale w ogóle. Jaka jest procedura przyjmowania do...
Pierwsze informacje to udziela lekarz prowadzący z oddziału. Wystarczy, rodziny są zainteresowane wielokrotnie. I pierwsze informacje udziela lekarz i te osoby przychodzą do nas. I u nas uzyskują w domu środowiskowym informacje, jakie papiery ewentualnie mają składać od pracownika socjalnego, który bliższej informacji udziela, a z tymi informacjami jeszcze udają się do MOPR-u, bo weryfikacją głównie zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Tak, dobrze. A więc
zainteresowanie jest duże, mamy komplet, ale zawsze przyjmujemy.
Proszę państwa, na początku musi być ta potrzeba w człowieku, prawda, że chce gdzieś...
Najważniejszy pierwszy krok jest, bo wielu chorych z lat pracy widzę, że wstydzili się po prostu. A jednak tutaj oni są równi. Tu nikt nikogo nie wytnie palcem, że ty masz inną chorobę, że się dziwnie zachowujesz. Wręcz odwrotnie. Oni się bardzo, bardzo wspierają. Jeden na drugiego nigdy nie powie, mimo że się chory źle zachowuje, to oni współpracują bardzo dobrze z sobą.
No bo każdy przechodzi sam przez swoją własną problemy.
Ja wiem z przypadku jeszcze jednego, gdzie chory z zaburzeniami psychicznymi trafił do oddziału ogólnego. Była niemiła sytuacja, ponieważ chory był nieświadomy i chodził do innych chorych, zaglądając do stolików. On to nieświadomie robił. I było ogólne oburzenie, także oczekujemy na ten nowy szpital i dzięki czemu mam nadzieję, że ta diagnostyka będzie zupełnie inaczej wyglądała jak obecnie. No. Bo chory z zaburzeniami psychicznymi ma w dalszym ciągu problem z dostaniem się do oddziałów, ja mówię, ogólnych, specjalistycznych.
No dobrze, nie będziemy tego rozwijać, chyba żeby w telefonach ktoś chciał, bo nie ma wśród nas lekarza, nie ma takiego specjalisty, który mógłby jakoś tak wyjaśnić ten problem bliżej. Dzisiaj skupiamy się w tej audycji raczej na terapii osób, na takim...
Rehabilitacji.
Rehabilitacji, tak, terapii i takim daniu narzędzi każdemu z ludzi, którzy przychodzą do środowiskowego domu, aby mógł sobie, aby ta dana osoba mogła sobie poradzić w życiu swoim codziennym i aby ileś tam godzin mogła pobyć w środowisku takim bezpiecznym, uczącym, prawda, takim.
Też prowadzimy różnego rodzaju zajęcia, pomagamy nawet w czytaniu, bo niektórzy mają problemy. Prowadzimy lekcje angielskiego, różne inne zajęcia. Także wspieramy we wszystkich kierunkach, jakie ujawniają się
tak,
potrzeby.
Tak, jeżeli ktoś ujawnia potrzebę, to...
U podopiecznych.
Tak, to właśnie bardzo dobrze, że nie jest to tak mocno sformalizowane, że jest dwie osoby, więc nie będziemy tego prowadzić na przykład, nie?
Nawet dla jednej osoby indywidualnie, jak na przykład mamy takich... jak Mariusz czy inni, którzy potrzebują indywidualnie, bo mają wadę wymowy czy coś, to indywidualnie dla nich robimy też zajęcia.
Tak. Dziękuję bardzo. Teraz już nadszedł czas oddania głosu radiosłuchaczom, ale gdyby Państwo chcieli jeszcze dopowiedzieć coś do tego bloku, to proszę bardzo.
Właśnie może coś przypomnieć.
Tak, to w trakcie, jak będziemy odbierać może telefony, jeżeli w ogóle radiosłuchacze zechcą z nami rozmawiać, ale podaję telefony w nadziei, że Państwo zatelefonują do nas. 655 23 55 655 23 56 56 to numer kierunkowy Polska Północna Południowa. Dla radiosłuchaczy, którzy są w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200. Dla radiosłuchaczy z zagranicy 655 23 33 655 23 66 48 56 kierunkowy. A jeżeli ktoś chciałby zatelefonować zza oceanu, to 011 48 56. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o możliwości wspierania osób z problemami psychiatrycznymi w środowiskowym domu samopomocy. Już mamy telefon. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Proszę panią, jest taka sytuacja. Ja słucham waszych czy tamtych mówi. Ja też mam syna. Ja jestem już miałam 51 lat, jak mnie mąż zmarł. Ja nie szukałam nikogo. A teraz kończę w lutym 20 89 lat. Mam syna. Jeden zmarł, bo to go lekarz dobił. No ale trudno, Kochanowski się nazywał lekarz.
No, ale mam halo, syna z 48... Proszę pani, halo, bardzo proszę, aby nie wymieniać nazwisk wtedy, kiedy ocenia się jakoś negatywnie osobę. Tej osoby nie ma tutaj, nie może zweryfikować tego, co pani powiedziała przed chwileczką. Przepraszamy pana, którego nazwisko padło na antenie. Słuchamy panią dalej.
Co?
Tak, słuchamy panią, proszę.
Proszę pani, jest taka sytuacja. Mój syn ma 67 lat. Rozszedł się ze żoną, bo ona go zostawiła, ale się wcale nie dziwię, bo on jest tak zdenerwowany, z nerwice spadł, niesamowicie, nie wiem dlaczego. I on przychodzi, bo ja teraz już zaczynam niewidomych i mnie do kościoła wozi. I ja go wciągnęłam do kościoła, bo on nie chodził do kościoła. I ja, proszę panią, jak zachorowałam, prosiłam go, mówię, Wiesiu, będziesz mnie woził do kościoła. Kiedy u ciebie jest kościół, masz ołtarzyk, masz wszystko, to jest... A ja zaczęłam płakać, mówię, nie, Wiesiu, zawierzę. I od tej pory, już 3 lata, co niedzielę mnie wozi. Teraz w niedzielę nie była dzisiaj, bo w środę jest środa popielcowa i chcę być na...
Tak, rozumiem. Proszę pani, halo? Czy pani chciałaby o coś nas zapytać? Halo? Czy chciałaby pani o coś nas zapytać? Bo rozumiemy, że pani opowiada swoją sytuację rodzinną, ale nie bardzo wiedzieliśmy do... Nie ma już pani na antenie. Nie bardzo możemy słuchać całej historii życia, bo No bo czas, to jest czas dla radiosłuchaczy. W studiu jest 5 osób, które by chciały porozmawiać z Państwem. I bardzo proszę, jeżeli ktoś chciałby mieć jakieś, chciałby zadać pytanie. Słuchamy, Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy. Słuchamy.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja jestem wolontariuszem, opiekunem ludzi niepełnosprawnych.
Tak.
No i jestem człowiekiem roku 2002.
Tak, pan już telefonował roku. Kiedyś, prawda?
Chciałem pozdrowić wszystkich w całej Polsce chorych, cierpiących nieuleczalnie, nastwarnie rozsiane, z porażeniem mózgowym, psychicznie chorych i w ogóle opiekuję się do dnia już 30 lat, pani redaktor, pani Barbara, już opiekuję się tymi ludźmi i mimo wieku i 76 lat już pomaga tym chorym ludziom, cierpiącym, leżącym, nie ruszającym.
Proszę pana, a jakie jest pana pytanie, czy jaka refleksja? Bo pan już telefonował kiedyś, ja pana poznaję, bardzo jestem pełna uznania dla pana pracy, ale proszę odnieść się do tej audycji.
Słucham, bo nie słyszę dobrze.
Czy pan chciałby jakieś konkretne pytanie, czy problem poruszyć związany z osobami z chorobą psychiczną?
To po prostu no, przychodzi i na takie czasowe rekolekcje urządzamy w Niepomicach. Mm-hmm. I oni przyjeżdżają z całej Polski, z nadmorza w Niepomicach. Burmistrz Niepomic urządza miesięczną takie czasy rekolekcyjne tak zwane. Codziennie do kościółka chodzimy i rozmawiamy. Wycieczki są 4 do Częstochowy na 2 dni. Także ja już 30 lat, pani redaktor.
Tak, ja rozumiem. Ja już słyszałam to od pana i bardzo jeszcze raz powtarzam. Jesteśmy pełni uznania dla pana działalności i no pan może być przykładem dla innych osób, żeby w swoim środowisku budować takie formy wspomagania osób z chorobami psychicznymi, czy w ogóle z jakimiś innymi niepełnosprawnościami. Tutaj z tego, co pan powiedział, usłyszeliśmy, że pana również środowisko doceniło, bo pan był wybrany człowiekiem roku pewnie tam na swoim terenie. Bardzo serdecznie pana pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Marek z południowo, północno-wschodniej Polski, z Biegostoku konkretnie.
Jestem Witamy chorą, pana Marka.
Jestem osobą chorą psychicznie i właśnie chodziłem do tego klubu Przystań, tu była w Biegostoku, a ona została zlikwidowana i nie mam pojęcia, gdzie teraz jest taka przychodnia. Po prostu jestem już od 23 lat na psychotropach żyję i po prostu nie wiem, gdzie się udać, bo ja po prostu żyję z żoną, jesteśmy we dwójkę, ale po prostu chodzi o to, że nie mam po prostu klubu, gdzie
tak.
pójść.
Panie Marku, zrozumieliśmy pana pytanie. Już spróbujemy panu odpowiedzieć, bo pan na pewno... Jest pan z nami jeszcze, tak? Bo na pewno pan jest pod opieką lekarza psychiatry, bo pan mówi, że pan 23 lata zażywa leki, a więc najprościej zapytać lekarza psychiatry, gdzie są kluby. W Białymstoku to jest duże miasto przecież. Jeżeli lekarz nie będzie umiał wskazać, to najprościej udać się do tak zwanego MOPR-u, to znaczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, i tam zapytać się, gdzie są jakieś środowiskowe domy, albo warsztaty terapii, albo inne formy wsparcia, bo ręczę panu, że w Białymstoku są takie miejsca, tylko trzeba do nich dotrzeć. Także zachęcam pana, żeby pan najpierw spytał swojego lekarza, może pielęgniarkę psychiatryczną, może pracownika socjalnego, który jest zatrudniony. Nie wiem, czy jeszcze są pracownicy przy poradniach zatrudnieni. Pani
są,
Małgorzata?
Przy szpitalach też.
No więc właśnie. Więc są powołane osoby, do tego, żeby Panu pomóc. Tylko trzeba wyrazić swoją potrzebę, swoją chęć, swoje poczucie takiego osamotnienia i powiedzieć, że mnie, jeżeli moja terapia ma przebiegać prawidłowo, to oprócz farmakoterapii potrzebna mi jest psychoterapia czy terapia, a więc chciałbym być między ludźmi, inaczej mówiąc, najogólniej mówiąc, prawda? A więc jeszcze raz, lekarz albo pielęgniarka, albo pracownik socjalny w szpitalu czy przy poradni, a druga sprawa, do Centrum Pomocy Rodzinie udać się i tam zapytać, gdzie są tego rodzaju placówki, jaką dzisiaj prezentujemy na przykład tutaj w Radiu Maryja. Także pozdrawiam pana Marka bardzo serdecznie, pana i pana żonę również. I bardzo proszę, aby pan wyszedł z domu i dowiedział się o to, gdzie są te placówki. Słuchamy Radiu Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Mam chorego syna na padaczkę. Jestem od 8 lat wdową, mąż zmarł, jesteśmy sami i ataki się nasilają. Dzisiaj 3 razy miał ataki, nie mogę go dobudzić. I jak ja mam postępować po ataku? Co mu dać? No, walerianę, mamy wspaniałego lekarza, który go naprawdę leczy, jest bardzo dobry neurolog. No nie wiem, co robić po prostu w takich sytuacjach.
Proszę pani, no dziękujemy za to pytanie, aczkolwiek ono chyba przekracza nasze możliwości odpowiedzi, bo nie ma tutaj lekarza. I kiedy pani mówiła, to od razu pomyślałam sobie, no przecież syn jest pod opieką lekarza. Przecież to lekarz prowadzący, który zna syna, prawda, to pani Małgorzato.
Tak, proszę bardzo. Diagnozowany. I musi leki otrzymywać na pewno, bo teraz duża gama jest leków.
Pani powiedziała, że wspaniały lekarz się opiekuje.
No to jeśli lekarz się opiekuje, to są różne napady. Pani sama
oczywiście
odróżni.
Cóż,
czy to jest mały, czy duży. Bo trudno jest nam powiedzieć.
Tak.
A jak coś się dzieje, to trzeba pogotowie wzywać.
Jeżeli atak jak jest przedłuża się, tak to
ale
wiadomo.
Ja mam pytanie, ale
żadne waleriana.
Jak się zachować po ataku?
Ale proszę pani, a czy pani rozmawiała o tym z lekarzem prowadzącym syna?
Tak, rozmawiała.
No właśnie.
Mówi, że waleriankę dać, nie? A może coś innego ktoś tam wymyślił, nie?
Aha, pani.
No, żeby on
pani
się uspokoił,
się
bo on tak chodzi po głos ataku non-stop, nie?
Ale to kilka minut trwa, lepiej wie pani, to samo przechodzi. Bo mamy też tutaj kilka osób z padaczką i lepiej za dużo tych leków nie dawać. Jak są ustawione dobrze leki, to trzeba odczekać kilka minut. I pani
a
dobrze
nie faszerować
wie
nowym lekiem.
Tak, tak, tylko bezpieczna pozycja, żeby się nie pobijał. To jest najważniejsze.
I żeby nie zadławił się.
Tak.
Tylko te. To wszyscy chyba, większość osób, zresztą pani, jak pani towarzyszy synowi, pani mówi, że 8 lat już, to na pewno pani wie, jaką pozycję syn powinien przyjąć w czasie ataku padaczki. Pani to wszystko wie, ale widzi pani, no, żeby poradzić cokolwiek, to trzeba byłoby widzieć, obserwować pani syna i lekarz, który prowadzi syna, no jest tutaj najbardziej właściwą osobą, żeby pomóc.
Jeśli mogę się wtrącić.
Tak, proszę bardzo.
W Białymstoku jest odrębne stowarzyszenie.
Ale pani nie dzwoni z Białego Stoku.
A skąd?
Pani już nie wiemy skąd, bo to już jest następny
telefon.
No w każdym
razie, w każdym mieście są stowarzyszenia takie jak nasze.
Ale pan odpowiada temu panu z Białego Stoku teraz. Tak?
Nie. Tak? Dla tej pani proszę też odpowiadam. No. Po prostu powinna się zwrócić nie tylko do MOP-u, tak jak pani Basia powiedziała, ale także
szukać takich stowarzyszeń.
Tak jest, absolutnie. Świetnie. Gdzie są prowadzone SDS-y i tam też są osoby chorujące na epilepsję.
Tak, dziękuję bardzo. To dobre dopowiedzenie, panie Andrzeju. Słuchamy Radio Maryja.
Dzwoni Jerzy ze Śląska.
Witamy panie.
Od 30 lat biorę leki psychotropowe. Przez 5 lat chodziłem do środowiskowego domu samopomocy. I potem zostałem przekonany do pracy. Już 6 lat pracuję.
No to pięknie.
Jestem bardzo wdzięczny środowiskowemu domowi.
Pięknie.
Tu kierownikowi, panu Krzysztofowi Lachowi, bo on dużo dobrej roboty zrobił. I psycholog, i lekarz. I też borykam się z cukrzycą, z innymi problemami. No i jakoś to wszystko idzie. Chodzę do pracy, jestem ochroniarzem. Na angażu mu pisze pracownik ochrony fizycznej. Już 3,5 roku w tej pracy wytrzymałem. Przedtem 16 miesięcy sprzątałem łaźnie na kopalni. I wszystko dzięki środowiskowemu domu samopomocy, bo 16 lat byłem nieczynny zawodowo. Kiedyś pracowałem. To tyle, pani Basiu.
Panie Jerzy, ten telefon, no bardzo jesteśmy wdzięczni za ten telefon, bo tu w tej audycji nie wybrzmiało to, że czasami osoby ze środowiskowego domu samopomocy po jakimś okresie terapii mogą zacząć pracę.
Mogą pracować. I tak, pracują u nas, tak, też są pracują. Osoby.
Tak, ja pracuję na wolnym rynku, nie tak, pracuję w zakładzie
wszystko się zgadza.
Chronionej, także...
Bardzo dziękuję.
Tylko, że szefa mam wspaniałego, że się zgodził, że mogę tylko na dniówki, na dzień
żeby pracować. Nocy nie było.
Tak.
No ale wytrzymuję 12
godzin. No i pan tak trzyma dalej.
No właśnie.
I jakoś to leci. Jestem zadowolony z tego.
Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy. No potrzeba nam było takiego telefonu,
ale
prawda?
Też są przypadki takie, że u nas też pracują.
Tak, oczywiście.
I też po aktywizacji.
Dziękujemy serdecznie,
zawodowej.
Pozdrawiamy pana bardzo i całe środowisko pana pracy również, że jakoś tak, mówiąc potocznie, zaakceptowało pana i
no,
przyjęło, prawda?
No z tego ośrodka pracowało. W tej chwili dwóch.
Ja ale trzeba chcieć pracować jeszcze.
I będziemy pracować, dopóki się da, dopóki. No ja już mam 54 lata.
To jeszcze młody pan jest.
Jeszcze mi trochę zostało.
To jeszcze młody.
No,
dziękuję bardzo. Dziękuję i pozdrawiam pana serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
Ja tak troszkę chciałam dopowiedzieć do tamtej mamy, co ma tego syna z tą epilepsją.
No dobrze.
Ponieważ borykam się z takim samym problemem. Przed 10 lat się właśnie borykałam. W tej chwili udało mi się syna umieścić w domu pomocy. Ale to nie jest tak. Jest za pogotowie i niekiedy mówi, a to jest krótki taki tylko. A tak, to nawet go nie przyjmą. A syn 2 dni był nieprzytomny w jednym i drugim szpitalu, go przewozili, nie odzyskiwał w ogóle. Albo potem atakuje taki pomrok, że on ubiera się, idzie w szpitalu jeść, ubierze się, ale on nie wie, co się dzieje, co się wokół dzieje, nie go. Na przykład na ulicy to on by się nie zapytał, nie dopytał i nie trafił do domu. Także nie walerianka.
A co by pani radziła tej pani?
Proszę.
Co by pani radziła tej pani, bo...
Absolutnie pogotowie wzywać. Przy padaczce, owszem, być przy człowieku, otworzyć okno. Bezwzględnie okno, świeże powietrze. Na bok człowieka przewrócić. Mu się nie rzuca na przykład, nie? Tylko tak omdlały leży, jakby zemdlał. No i natychmiast pogotowie. I to natychmiast tak jadą, jak... To jest niebezpieczne. Tak jadą, to nie, że tam język, bo też taka sytuacja była... Ale tak ja bym zdawało. I chyba to też cierpią ci ludzie, bo w tej chwili ten narkotyk, który ma być dopuszczony, co do rakowców i do epileptyków, więc to nie jest taki sobie atak, że można waleriankę dać.
Tak, bardzo pani dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Te ataki bardzo różnie u różnych osób wyglądają, chociaż jest jakaś systematyka, prawda?
Ale
tak. Dziękujemy pani serdecznie jeszcze raz. Słuchamy Radio Maryja.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Emilia.
Witamy pani.
Ze Sztumu. Ja też urodząc pierwsze dziecko miałam 23 lata. Dostała depresja poporodowa. Męczyłam się bardzo, bardzo długo. Ale starałam się pracować. Robić to, no na wsi to wiadomo, były zajęcia różne. Więc leczyłam się psychiatrycznie. Byłam też w szpitalu. Ale w końcu się rozwinęła padaczka. Padaczka to była zupełnie inna. Było to samoistne danie moczu, kału, wymioty, bóle głowy, utrata przytomności. No i po chwili wracało. Biorę leki przeciwpadaczkowe,
A radziłabym wszystkim, bo leczę się już 40 ponad lat i okazało się, że też mam niedoczynność tarczycy, miałam różne inne zabiegi. I radzę wszystkim zwrócić się do Boga, modlić się i o przeważnie do Ducha Świętego i codziennie modlić się i mieć zajęcie. Zajęcie, mieć zajęcie. Wtedy się nie myśli o niczym, tylko abym jak najwięcej zrobiła, abym innym pomogła. I tak daje mi to radość życia, a przede wszystkim latem to działka. Uwielbiam to i robię. I polecam naprawdę wszystkim, którzy tak cierpią, oddać się Bogu całkowicie. Oddać się Bogu, Matce Najświętszej i robić coś dobrego i wychodzić do ludzi, nie patrząc, że się śmieją, wychodzić, uśmiechać się, przytulić się do kogoś.
Pani Emilio, bardzo dziękujemy za ten telefon.
Naprawdę polecam.
Pani
naprawdę
spojrzała na człowieka bardzo całościowo. Ten wymiar duchowy jest bardzo ważny. Tutaj dzisiaj o tym nie mówiliśmy, ale to oczywiste, prawda? Że
zgadzamy się z wszystkim.
Tak, zgadzamy się.
Przede wszystkim praca, zajęcie, wyjść z domu.
Tak. I również to, co pani powiedziała, modlitwa, więc oddawanie też swoich problemów. Nie skupianie się, nie myślenie, że tylko mnie to dotyka, ale zobaczenie, że są wokół mnie inni ludzie, którzy pewnie też cierpią w jakiś sposób. Dziękujemy pani Emilii, pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam zapytać, jak zmusić takiego 27-letniego mężczyznę po studiach prawniczych, no bo on teraz zachorował na schizofrenię, ma dziedziczną. Chodzi po Warszawie, nic nie robi, bredzi, bez biletu, nie pracuje. Początkowo pracował tam ze 2 lata po studiach, a teraz już nie pracuje. No i był w Drewnicy 3 miesiące.
Ale jest zdiagnozowany? No bo...
Tak, no...
Zdiagnozowany. Proszę pani, taka jest chyba... Pani Małgorzata tu jest fachowcem, ale ja właściwie z tych audycji różnych to wiem, że zmusić nikogo nie można, chyba że ktoś zagraża sobie, swojemu bezpieczeństwu, zagraża sobie i zagraża otoczeniu. To wtedy można przeprowadzić proces przez sąd. Zwyczajnie konieczność leczenia sąd ustanawia. Ale tak, to ja nie wiem, jak można.
Ale
nie
zalecałbym
znamy pana.
Też do stowarzyszenia, bo tam jest więcej takich osób. I jeden drugiego wciągnie.
Wspierają. Koledzy
a
nawzajem
pan
się wspierają.
Pan Andrzej tutaj znowu, nie wiem, czy pani jeszcze jest na antenie.
Jestem.
Tak. Pan Andrzej, który jest przewodniczącym takiego stowarzyszenia, które wspiera osoby z osoby i rodziny, gdzie jest problem.
On nie ma rodziny w tej chwili.
Nie, ale pani jest jego rodziną. Proszę pani. Pani jest jego rodziną. I pan
no ja
Andrzej...
Tak.
Pan Andrzej zwrócił na bardzo ważny aspekt uwagę, a właściwie nadał kierunek jeszcze. Trzeba szukać takich stowarzyszeń. W Warszawie są na pewno
bardzo
takie stowarzyszenia.
Jest.
Jeżeli pani posługuje się internetem, to proszę wpisać, dotrzeć tam i spytać, co tam się robi w tym stowarzyszeniu? Może jest jakaś grupa młodych ludzi.
Albo bezpośrednio do SDS-u.
Może ktoś by chciał przyjść na przykład do pani domu, porozmawiać z synem. Także...
To nie jest mój syn, to jest mojego zmarłego brata syn.
No tak, ale pani powiedziała, młody człowiek, ja tak rozumiałam,
młody,
że...
Za młody. Ja rozmawiałam z psychiatrą, właśnie powiedział, że on jest za wcześnie, za młody. Próbuję go umówić tym psychiatrom prywatnie. Nigdy mi się nie udaje, bo on już tak jakby wyczuwał. Bo
my dokładnie wiemy, że się nie udaje. Tak,
on
że
będzie
to...
kombinował. Pani spróbuje, jak tu prezes mówił, do takich domów środowiskowych. Tam takich osób chorujących jest dużo. Oni naprawdę... Albo pani zachęci, że pójdzie pan i tam jakiegoś kolegę spotka, że jakaś tam praca jest. Jakikolwiek tylko bodziec. Oni przychodzą. On musi sam przekonać się.
chodzi o to, żeby na różnych płaszczyznach szukać pomocy. Ale dlatego się cieszę, że pan Andrzej
w stowarzyszeniu, może kolegów ze szpitala, jak pani powiedziała, że był w szpitalu w Drewnicy, to tam w takich stowarzyszeniach czy SDS-ach jest bardzo dużo pacjentów z tego szpitala. I być może, spotykając kolegę, wciągnie się.
O właśnie, tak. To prawda.
Tak, dlatego kontakt, próba skłonienia do leczenia to jest jedna sprawa. Druga sprawa, szukania kontaktu z organizacją jakąś pozarządową, która wspiera osoby chore psychicznie. Proszę szukać w internecie.
Tak. Albo jeszcze, bo ojciec mu powiedział, nie możesz brać leków. Nie będziesz.
To jest błąd. Proszę pani, ale tego już nie będziemy rozszerzać, bo główny problem jest ten, który pani wyraziła na początku, skłonienie osoby do podjęcia leczenia. I tu nie mamy co rozwijać tej sytuacji kontekstu rodzinnego, bo każdy żyje w jakimś tam rodzinie i różne rzeczy się dzieją. Tutaj chodzi, jeżeli panią to boli, interesuje i boli, to proszę poszukać w internecie, w internecie jakiejś organizacji, zatelefonować tam, dowiedzieć się, czy jest możliwość, żeby ktoś z takiej organizacji przyszedł do domu, na przykład do niego, że jakiś może młody człowiek, może w podobnej sytuacji, może też człowiek z wyższym wykształceniem, bo przecież w tych różnych organizacjach są bardzo różni ludzie.
Coraz więcej choruje studentów, proszę pani. Tak. Także
60% nowych pacjentów to są studenci.
Młodzi ludzie, tak.
I dużo wcześniej. Tak, nie 27, ale 20 lat nawet.
Tak, dziękujemy bardzo. Już nie będziemy przyjmować telefonów, panie Tomaszu, dobrze? Jak państwo zauważyli, telefony bardzo różne. No, ja co jakiś czas, drodzy państwo, tu mówię do moich gości w studiu, ale też do radiosłuchaczy, co jakiś czas mam takie sygnały, czemu jest tak mało audycji na temat osób chorujących psychicznie. Okazuje się, że jest to duży problem w tej chwili społeczny.
A cywilne radio tego nie prowadzi.
No, różnie to jest. Nie oceniałabym tak, panie Andrzeju, nie jesteśmy jedyni.
A nie słyszę żadnych audycji.
Ja powiem tak.
Jeśli są, to są dwuminutowe, takie krótkie.
Drodzy państwo, nie, bo ja, przepraszam bardzo, powiem znowu ja, ale chodzi o to, unikam ocen, szczególnie w tych audycjach, bo to zawsze można kogoś skrzywdzić, prawda? Nie wiem, czy mam jeszcze 2 minutki do końca. Czy chcieliby państwo na koniec, może jakiś apel, jakiś...
Chcielibyście.
Tak, pani Krystyno, jakieś słowo, zachęty, żeby...
Za pierwszym razem.
Może zachęty, żeby przychodzić, żeby szukać takich miejsc. Wychodzić z domu. Pani Krystyno.
Najważniejsze to regularnie brać leki. Nie bać się tej choroby.
Tak,
naprawdę można funkcjonować normalnie.
Aha.
A wtedy, kiedy się odstawia leki, mija okres remisji i człowiek w ostrym stanie trafia do szpitala.
Tak.
No i wtedy jest
koło zamknięte.
Trudniej.
Państwo tutaj wypowiedzieli to, co jest chyba głównym problemem osób chorujących psychicznie, nie? Że czuję się lepiej, a więc odstawiam leki, prawda?
Nigdy nie wolno odstawiać leków, mimo że się czuję lepiej.
Tak. Ktoś jeszcze chciałby? Nie wiem, pan Przemek? Pan Zbysiu?
Chciałbym powiedzieć, najważniejsze, żeby człowiek z człowiekiem się porozumiał i miał przyjaźń do siebie.
Brawo.
Bo byś siebie, ja nawet czytałem, człowiek bez człowieka nie może się
porozumieć.
Po najważniejsze, bo to jest duchowa najważniejsza, a nie tyle lekarstwa. Bo lekarstwa, jak lekarstwa, przede wszystkim są
uśmiech powoli. Lekarstwa swoją drogą, jak to się mówi potocznie, ale drugi człowiek jest niezbędny.
I człowiek,
prawda?
Powinien do człowieka się uśmiechać i nie tyle z niego się śmiać, co do niego się śmiać, nawet na ulicy.
Jest takie powiedzenie.
Właściwie to tak, pani
jest takie powiedzenie, że człowiekowi jest najbardziej potrzebny do szczęścia.
Mnie nazywają, że no różnie tam, nieważne, tam tam różne tam ksywki tam dawali, ale idę, ale nie zwracam na nich uwagi, bo nieraz jak nawet idę do tego klubu, to na kogoś patrzę, ktoś się śmieje, że ja śpiewam, ale ja na to nie zwracam uwagi.
Brawo. Dziękuję bardzo. To pan Zbigniew? Ktoś jeszcze chciałby słowo
może
powiedzieć?
Może pan Przemek.
Pan Przemek? Pół minuty jeszcze mamy do końca, tak?
Już nic.
Wszystkich zachęcam, chorujących w całej Polsce, do szukania właśnie takich punktów, gdzie można wspólnie porozmawiać o problemach nurtujących, wspólnie zabawić się, wspólnie zagrać.
I być razem.
I być razem.
Tak, dziękuję bardzo. Już ani pani Małgorzata, słowo? Pół słowa, bo już mamy 14.
Znaczy ja dziękuję wszystkim. Znaczy za miłe spotkanie w audycji dzisiaj. Ja dziękuję w ogóle za taki program. I uważam, że powinno być tych programów dużo, dużo więcej.
My mamy co tydzień, pani Małgorzata, ale taki program. Pan Andrzej to już.
Ja też życzę wszystkim, tym bardziej jest początek roku, zdrowia, szczęścia i słodyczy. Andrzej Warot, wam wszystkim życzę.
Świetnie. Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Dzisiaj w Radiu Maryja rozmawialiśmy o możliwościach wspierania osób z problemami psychiatrycznymi czy psychicznymi. Gościliśmy uczestników zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie, Toruńskie Stowarzyszenie Współpraca. Gościliśmy prezesa, przewodniczącego stowarzyszenia, pana zarządu, pana Andrzeja Warota, panią Małgorzatę Żuchowską, która jest pielęgniarką psychiatryczną, i oraz troje uczestników zajęć, pana Przemysława, pana Zbigniewa i panią Krystynę. Bardzo serdecznie dziękuję za udział.
Dziękujemy
pani
Barbarze. Bardzo
radiosłuchaczom, którzy włączyli się w naszą audycję. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. I tych radiosłuchaczy, dziękujemy radiosłuchaczom, którzy słuchali naszej audycji. Oczywiście, jak zwykle, dziękuję bardzo panu Tomaszowi. Mam nadzieję, że pan Tomasz wyniósł coś z naszej audycji. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.